chciałbym mówić na temat taki nietypowy, dlatego że często przechodzimy różne próby, doświadczenia, trudności w tym życiu. Zastanawiamy się nieraz, dlaczego ludzie niektórzy mówią, że wierzący człowiek to powinien mieć dobre życie, bogate, szczęśliwe, nie powinien chorować, ale w rzeczywistości tak nie jest. My też jako ludzie jesteśmy słabi i nieraz chorujemy, cierpimy, przechodzimy różne doświadczenia, trudności i to jest też naszym udziałem. To nie jest tak, że my jako ludzie wierzący już nie jesteśmy zdani na cierpienie tutaj na ziemi. I dlaczego tak to jest? Zastanówmy się dzisiaj nad tym, dlaczego my jako ludzie wierzący też musimy ponosić takie trudności, trudy tego znoju, tego życia doczesnego. I nad tymi sprawami zastanawiał się Asaf. To jest Psalm 73. To jest taki dobry przykład dla nas rozmyślań Asafa, który myślał, dlaczego człowieka prawego dotyka cierpienie. 73 psalm. Przeczytajmy fragment tego psalmu i będziemy zastanawiać się nad jego rozmyślaniem. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. Dla tych, którzy są czystego serca, co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałą, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowej, krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli, szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą, przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nienagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakobyś mógł dowiedzieć się Pan. Czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czyż więc na próżno w czystości zachowałem swoje serce i w niewinności obmywałem ręce moje? Na razie dotąd. My też jako ludzie wierzący zastanawiamy się nad tym, dlaczego ludzie w tym świecie mają powodzenie, a mówią wyniośle przeciwko Bogu. Wielu jest ateistów, którzy mówią, że w ogóle Boga nie ma, a wiemy, jak ten świat komunistyczny powstał, to bardzo mocno wyprano mózgi dla ludzi i nawet sadzano w powięzieniach ludzi wierzących, albo też do psychiatryka, ze względu na to, że to człowiek wierzący to jest chory psychicznie. Tak uważano niegdyś. Ale ludzie, którzy wierzący są, to oni wiedzą, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy w Niego wierzą. I nieraz głosimy prawdę Boże, Słowo Boże, i są tacy ludzie, którzy szydzą, wyśmiewają nas, uważając, że my jesteśmy po prostu jakąś sektą albo fanatykami, ludźmi zagubionymi w tym świecie. Mówią, trzeba brać wszystko, co ten świat tylko daje, bo to życie jest krótkie, więc trzeba bogacić się, mieć tutaj dobrobyt, szczęście i zdrowie. Jak to jest tak w rzeczywistości? czy to jest dobre. Widzimy, Asaf mówi, że to jest złe. On był człowiekiem, jak mówi, czystego serca. Jak nasze serce, jakie nasze serce jest przed Bogiem, jakie nasze postępowanie jest przed ludźmi, o czym my myślimy, czy zastanawiamy się nad naszą przyszłością, co będzie z naszą duszą. To jest bardzo ważne, bo ludzie mówią tak, umrze człowiek, pochowasz i koniec. I już niczego później nie będzie. Tylko ziemia pochłonie to ciało i ono zgnije. Ale w rzeczywistości dusza nie umiera. Ona, ten duch, który Bóg dał, idzie z powrotem do Boga, a tam już Bóg daje przeznaczenie dla człowieka, tego, który prowadził życie bezbożne lub tego, który oddał swoje życie dla Jezusa Chrystusa. Tutaj widzimy, to jeszcze był czas zakonu. To był czas jeszcze, kiedy naród izraelski był tym narodem wybranym przez Boga. I tutaj Asaf mówi, być może o poganach, ale czy wśród Żydów, którzy byli narodem wybranym, nie było takich, którzy szemrali na Boga, narzekali. Jak czytamy te wyjście z Egiptu, to cały czas naród izraelski, będąc na pustyni, szemrał przeciwko Bogu, cały czas narzekał na trudności. I my też narzekamy. Narzekamy nieraz na nasze zdrowie. Czasami narzekamy, że brak nam środków finansowych. Ale nie możemy narzekać na Boga, bo Bóg jest miłością. Bóg stara się nam dać to, co najlepsze. Bóg nas też wychowuje. I to jest też Boża miłość. Bo jeżeli my, jako rodzice, nie wychowywaliśmy by swoich dzieci, pozwolilibyśmy im żyć według własnych zasad, to co by się stało? Staliby się bezbożni, tak jak ten świat. Chociaż i w tym świecie jakieś prawo istnieje, ale tutaj mówi się o tych ludziach, którzy grabią pieniądze, wyzyskują innych, tylko żeby wzbogacić się i być tutaj szczęśliwym na ziemi. Ale to życie jest bardzo krótkie. Możemy przykład wziąć Jezusa o przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Chciałem przeczytać z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, od 19 wiersza, tą przypowieść. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty, kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany i stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki, podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał, że ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł, synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stamtąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego, mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają, A on rzekł: nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: jeśli Mojżesze i proroku mnie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Wśród Żydów było takie przemyślenia na temat przyszłości. Przyszłości tych ludzi, którzy żyli sprawiedliwie, co z nimi dalej będzie. I były takie trzy sposoby na ten temat błogiego stanu. Że jedni mówili, że idą do ogrodu Eden. Inni prosto do chwały Bożej, a jeszcze inni na łono Abrahama. Takie było po prostu wyobrażenie sobie o tym błogim stanie przyszłości człowieka, który polegał na Bogu. Jak wiemy, że Abraham był ojcem wiernych i wśród niego zgromadzali się też wierne dusze, które po śmierci już szły na łono Abrahama. Człowiek do takiego Abrahama, kiedy przychodził po śmierci jako ta wybrana dusza, przytulał się do niego i otrzymywał wielką ucztę, wielkie błogosławieństwo. Tak samo jak Jan, wiemy, zawsze przytulał się do piersi, tak jak jeden z tych apostołów, uczniów jego, do piersi Jezusa, bardzo miłował Jezusa, Jezus jego miłował. To tak samo i tutaj jest ta wielka miłość względem tego Łazarza. Łazarza zaniesiono na łono Abrahama, aby z nich mógł ucztować, ponieważ za życia on, jak widzimy, nie miał z czego żyć, a poza tym był chory, cierpiał, a bogacz lekceważył jego i nawet odpadkami stołu nie mógł się pocieszyć. Ktoś powie, to co, bogaci nie wejdą do Bożego Królestwa? Przecież Abraham nie był biednym człowiekiem. Tak samo Bóg mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Oni byli ludźmi zamożnymi, ale oni pokładali całkowitą swą ufność w Bogu. Tutaj widzimy, Łazarz znalazł się w takiej trudnej sytuacji, ale mimo wszystko, że był owrzodziały, że był chory, że nie miał jedzenia, nie narzekał na Boga. To chodzi dla nas przykład takiego człowieka, że my czasami mamy tutaj dostatek, dobrobyt, chociaż czasami chorujemy, ale ciągle narzekamy, nieraz tak bywa. I to nie powiem, że ja nie narzekam. Czasami też narzekam. I to dla nas jest taka dobra nauka i wyciągnienie wniosku z tego, że to człowiek, który żył w takiej skrajnej, ciężkiej sytuacji i to Jezus celowo to wybrał, taką przypowieść, żeby pokazać dla narodu izraelskiego, to w jaki sposób Bóg podchodzi do wiary człowieka, że dla niego nie jest obojętny żaden człowiek. Bo Żydzi uważali, jak wiemy, że jeżeli człowiek żył w skrajnej nędzy, to znaczy, że nie miał błogosławieństwa Bożego i że Bóg go zostawił i dlatego on cierpi. Ale w rzeczywistości, tak widzimy, nie było. Jezus pokazuje, że nie bogactwo, nie dobrobyt, nie powodzenie w tym życiu czyni człowieka wierzącym i że człowiek polega na Bogu. Polegają na Bogu też ludzie cierpiący, którzy znajdują się w skrajnych i ciężkich sytuacjach. Co było przyczyną? Przyczyną tego, że bogacz trafił, jak widzimy, do piekła. Nie widać w nim na pozór nic nagannego. Ubierał się dobrze, no ludzie starają się dobrze ubierać. My też nie chodzimy, jak to się mówi, oberwani, brudni, zasmoleni. Mamy w co się ubrać, mamy też co zjeść. Wyprawiamy też różne uczty. To nie jest zakazane. To nie jest niczym złym. On też zaprasza swoją rodzinę, bliskich, znajomych, a także służba u niego pracowała, u tego bogacza. Ale tutaj zobaczmy, problem był tego znieczulenia jego względem Łazarza, który leżał u jego wrót. Brakowało u niego tej miłości, tego miłosierdzia, o którym mówił też Jezus. I to w Ewangelii Mateusza czytamy w 23 rozdziale, 23 wiersz. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięciny z mięty i kopru i z kminku, a zaniedbujecie tego, co ważniejsze w zakonie sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Tutaj nie ma mowy, że ten bogacz był niewierzący. Nie ma mowy o tym, że on nie chodził do synagogi, powiedzmy, czy do świątyni, bo to Jezus mówi akurat o swoim narodzie, wśród swoich był, wśród narodu wybranego, narodu izraelskiego. I oto dał taki przykład. Przykład tego, że w tym człowieku trudno było znaleźć coś nagannego. A jednak widzimy to, że nie zwracał uwagi na ludzi potrzebujących. Nie zwracał uwagi na tych, którzy często potrzebowali pomocy. Dzisiaj może mniej jest takich, że braku ludzi w trudnej sytuacji. Jak wiemy, jak byłem w młodości, to było bardzo dużo takich ludzi, bo nie było na wsi jeszcze emerytur. Porzuceni byli na pastwę losu, a szczególnie osoby starsze, schorowane, które siedziały na ławeczce tam albo gdzieś leżały koło domu i stękały, a dzieci nawet czasami im nie dostarczali żywności albo też umycia tego, czy dobrych szat czystych. Ze względu na to, że tacy ludzie często byli porzuceni, a szczególnie w takich rodzinach, gdzie były rodziny pijackie. Żyto w skrajnej nędzy, w ciężkich, trudnych warunkach. Dzisiaj to już jest mniejszością, chyba że są ludzie bezdomni, którzy, jak wiemy, też wegetują czasami, ale jest tak, jak już mówiłem raz tutaj, że oni nie chcą lepszego życia. Wolą pić, wolą żyć własnym życiem, a nie chcą wrócić do tego normalnego ludzkiego życia. Tutaj, jak wiemy, nieraz i do nas przychodzili i był taki młody chłopak, który przyszedł, pijaczek, ale poszedł, odszedł, tylko chwilowo zapragnął pomocy takiej, żeby jego uratować. Ale niestety nie przyszedł do nas do zboru, chociaż my się starali im zaopiekować. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. To jest napisane Rzymian 12, 9 czytamy, że Rzymian 12 rozdział od 9 wiersza. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie o okazywaniu szacunku, w gorliwości nie ustawając, płomieni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselcymi, płaczcie z płaczącymi, bądźcie wobec siebie jednakowo sposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz do niskich się skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisane, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan, jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone, zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Tutaj apostoł Paweł da, jak widzimy, to pouczenie tej braterskiej miłości, służby, wzajemnej pomocy, gościnności i też o tym, żeby nie wynosić się dumą, pychą, nie być zrozumiałym, ale uległym, pokornym w Bożej służbie. I też, żeby nie mścić się nad swoimi wrogami, ale starać się ludziom wybaczać, pozostawić to gniewowi Bożemu. Wróćmy teraz dalej jeszcze do tego psalmu, jak tutaj Asaf dalej się nad tym wszystkim zastanawia. Czy więc, od 13 wiersza czytam, 73 psalmu, na próżno w czystości zachowam serce moje, w niewinności obmywam ręce moje, albowiem co dzień znoszę ciosy, i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiał kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie i strącisz ich w zagładę. Jak nagle niszczenia znikną, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, zgardzisz ich mrzonkami. Tutaj widzimy, że Asaf budził się każdego ranka z kłuciem w nerwach. Miał jakąś chorobę. Mówi, że co dzień znosił ciosy i był smagany każdego ranka. I tak się zastanawiał. Dlaczego? Przecież ja polegam na Bogu. Co się ze mną dzieje? Czemu ja tak cierpię? Ale w końcu zobaczył tych bezbożnych, Bóg jemu objawił, co się z nimi stanie po śmierci. Jak dotarł do tajemnic Bożych. Człowiek nie jest w stanie poznać tego, co będzie w przyszłości, jeżeli Bóg tego nie objawi. Jemu to, jak widzimy, zostało objawione i on zobaczył, co stanie się z tym bezbożnym ludem, którzy wynoszą się ponad Boga, ponad ludzi, dochowują grabieży, bogacą się niesprawiedliwie i cieszą się tym życiem doczesnym. A też starają się mówić, jak już mówiłem, o tych, którzy wierzą, że to są ludzie chorzy, skrajni, którzy nie chcą korzystać z tego dobrobytu tutaj na ziemi, żeby cieszyć się grzesznym tym życiem. Cieszyć się powodzeniem. Nieraz i nas namawiają. Chodź wypijesz, chodź wejdziesz z nami, szczególnie wśród młodzieży, narkotyki. Pójdźmy gdzieś tam, jakieś złe rzeczy czynić, gdzieś kogoś okraść, coś złego zrobić, zniszczyć gdzieś jakieś mienie społeczne, kogoś pobić. Także to wszystko jest udziałem tego świata. Ale jak jest w naszym życiu? My nie możemy być zgorszeniem dla tego świata, ale mamy świecić przykładem. przykładem wiary i przykładem nienagannego życia. W Ewangelii Marka w 9 rozdziale od 42 wiersza czytamy o zgorszeniu człowieka. Co za to czeka tych, którzy gorszą innych, namawiają do grzechu, do złych rzeczy, odwracają od wiary. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy, ręka twoja odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła. Ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gasi. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje wyłupie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Nie wiem, skąd ta się wzięła nauka, że tylko szatan i jego aniołowie pójdą do piekła i będą wiecznie cierpieć, natomiast inni ludzie źli będą unicestwieni. A tutaj wyraźnie jest napisane, że człowiek będzie cierpiał, taki, który zło czyni, wiecznie będzie cierpiał. Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gasi. To czeka bezbożnych. I tu powinniśmy my wziąć sobie to do serca, żebyśmy tych złych rzeczy, złych nawyków nie pragnęli i też nie uczyli innych, żeby zło robić, ale żebyśmy uczyli tego, co dobre, sprawiedliwe, święte, Boże. Tutaj jest napisane, jeżeli coś cię gorszy, to lepiej to odrzuć. Odrzuć takie myśli złe. Bo lepiej, jak to napisane, bez oka, bez ręki czy bez nogi wejść do Królestwa Bożego, bo tam już będzie wieczność. A tu jest te, nasze życie bardzo krótkie, znikome. I to jest błogosławieństwem dla człowieka, gdy człowiek odchodzi mimo cierpienia, mimo smutku z tego świata, ale w Chrystusie. To jest wielkie błogosławieństwo. My jeszcze żyjemy na tym świecie i dlatego mamy pilnować swego życia duchowego i trzymać się z dala od tego świata tak grzechu i nieprawości. Mimo, że nasze życie nieraz jest ciężkie i trudne, chociaż jak wiemy dzisiaj, to nie jest aż tak ciężko i trudno, jak było w czasach prześladowań, kiedy to powstawał pierwszy kościół, gdzie ludzi mordowano, rzucano, jak wiemy, lwom na pożarcie. To były ciężkie i trudne chwile doświadczenia. Być może i na nas jeszcze przyjdą takie czasy, ale widzimy, że warto wytrwać w tej wierze do końca, bo tam już nie ma odwrotu. A jeżeli człowiek porzuci Chrystusa, odejdzie od Boga, to widzimy, co go czeka. Nie ma stamtąd już ucieczki. Tak jak dla tego bogacza. On chciałby, żeby przyszedł Łazarz i się nim zaopiekował. Dał mu choć krople wody. Ale nie ma możliwości odwrotu. Nie ma przejścia, dlatego że tam oddzielała przepaść. Przepaść tych, którzy byli, jak wiemy, w raju i tych, którzy byli w piekle. Bóg to wszystko tego pilnuje i pilnują aniołowie i to będzie wiecznie, wiecznie istniał. Będzie wiecznie istniał Bóg i będą wiecznie istnieć, jak wiemy, ludzie zbawieni wraz z Jezusem Chrystusem, gdzie będzie błogi stan, będzie radość wieczna, będzie szczęście. Nieraz zadajemy sobie pytanie, jak to będzie tam w przyszłości u Boga? Będzie błogi stan, będzie pokój, będzie radość, nie będzie chorób, nie będzie cierpienia, nie będzie trudu, takiego jak tu na ziemi, że człowiek się zmaga z tą doczesnością, żeby w jakiś sposób choć trochę zarobić na ten chleb. Żeby nie żyć w nędzy, żeby budować jakiś dom, czy założyć rodzinę. To są sytuacje często trudne. Pół wieku, jak to się mówi, człowiek się uczy tylko. Uczy się, choruje, cierpi, później trochę pójdzie do pracy, pójdzie na emeryturę. Niektórzy na emeryturze szybko umierają. Bardzo często tak bywa. Mówią, ja poszedłem na emeryturę, zachorował człowiek i już umarł. I długo nie pożył. Ale to ważne, żeby te życie prowadzić z Bogiem. I dalej od 20 wiersza czytamy tutaj tego psalmu Asafa 73. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami, gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją, prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoś innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i dziełem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracisz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Tutaj jest ostrzeżenie, że wytracisz wszystkich, którzy nie dochowują wierności. Oto jak ważne jest, żebyśmy w wierności zachowali nasze życie i wiernie byli, wierni do śmierci Słowu Bożemu. Trwali w tym, co już mamy, co otrzymaliśmy od Boga. A otrzymaliśmy przecież wiarę, łaskę i Ducha Świętego, miłość Bożą. I mamy w tym wszystkim trwać, mimo chorób, nieszczęść, trudności, czasami nędzy, która spotyka niektórych ludzi, wojen, prześladowań, śmierci. Trzeba w tym wszystkim wytrwać. Wytrwać wiernie do końca. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian z 13 rozdziału 9 wiersza. List do Rzymian 13 rozdział od 9 wiersza. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu swego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i w pijaństwach, nie w rozpustach rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, nie czyńcie starania o ciało, by zaspokoić pożądliwości. Tutaj, jak widzimy, jest to ostrzeżenie, ostrzeżenie apostoła Pawła, żeby się wzajemnie miłować, żeby nie dążyć do grzechu, które są w tym świecie, do cudzołóstwa, do kradzieży, do morderstwa, do pożądliwości różnych, tylko miłować bliźniego swego, to znaczy wypełniać te Boże przykazania. Żyć według Bożych zasad. Już w tamtych czasach, mówi apostoł Paweł, że ten czas i ta pora już nadchodzi, żebyście się obudzili wreszcie ze snu. Albowiem bliższe jest teraz zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. A my tym bardziej już jesteśmy blisko tego pochwycenia, drugiego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który zabierze swój Kościół. To już jest niedaleki. Cały czas Bóg ostrzega nas przez Słowo Boże, że to już tu, żebyśmy wytrwali w wierze i odrzucili całkowicie ten grzeszny świat, żebyśmy się przyoblekli w zbroję światłości i żyli w świętości i sprawiedliwości. Nie w biesiadach, pijaństwa, rozpustach, rozwiązłości, w swarach i zazdrości, ale żebyśmy się przyoblekli w Jezusa Chrystusa i odrzucili starania o zaspokojenie naszych tych ziemskich pożądliwości. A Piotr mówi w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, od 24 wiersza czytamy. List Piotra, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 wiersza. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obormarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz wasz. Jezus bardzo dużo, będąc tutaj na ziemi, wśród swoich rodaków, przyszedł tutaj, żeby ich pouczyć, żeby poznali te Boże prawdy. Mówił do nich często przy powieściach, żeby ich pobudzić do myślenia, też do pokuty, do opamiętania, do wiary w Niego, że On jest tym prawdziwym posłanym Mesjaszem. I tutaj chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza z 22 rozdziału od 1 wiersza. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział od 1 wiersza. A Jezus odpowiadając mówi do nich znowu podobieństwa tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swoje sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. I znowu posłał inne sługi, mówiąc: powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem, woły moje bydło tuczne pobite i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o to, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swego handlu, a pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali. I rozgniewał się król, a wysławszy swoje wojska, wytracił ich morderców i miasto ich spadł. Wtedy rzecze sługom swoim: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gościem. A gdy wszedł król, aby przypatrzeć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzielnego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wyzwanych, a mało wybranych. Tutaj Jezus, jak wiemy, mówi o rodakach swoich. Mówi o tych ludziach, którzy mordowali, prześladowali proroków, zabijali, a ich wzywano do pokuty, do wiary, do upamiętania, do posłuszeństwa Bogu. I dzisiaj jest też podobnie. Chodzimy, wzywamy, głosimy, mówimy Słowo Boże, ale niewielu ludzi przyjmuje to Słowo Boże. Mówi tutaj, że zaprasza Jezus na to ucztę weselną, ucztę baranka, która będzie w Bożym Królestwie, przygotowana dla Jego Kościoła. I mówi o tym, że trzeba człowiekowi, który znajdzie się w Kościele, przyobleć się w tą szatę weselną. Śpiewaliśmy tutaj w pierwszej pieśni, jak to trafiło się, że o tej szacie przyobleć się w tą szatę, w szatę weselną. To radość, radość zbawienia. Ale tutaj widzimy, że znalazł się człowiek, który nie był w tej szacie weselnej. To wyobraźmy sobie, jesteśmy w Kościele, a ludzie mówią, tak samo i Żydzi, że skoro jesteśmy Żydami, to jesteśmy bezpiecznymi, bo Bóg nas wybrał. Jesteśmy dziećmi Abrahama, dziećmi Mojżesza. Tak? A my też jesteśmy, mówimy, dziećmi Jezusa. Przyjęliśmy Jezusa, przyszliśmy do zboru, przyszliśmy do Kościoła. Ale tutaj chodzi, że to wszystko jest za mało. Trzeba mieć szatę weselną. Co to mówi dla nas to, że trzeba mieć szatę weselną? To znaczy, że to jest pokuta, upamiętanie, nowe życie. Co z tego, że ktoś przynależy do jakiegoś kościoła, a żyje tym grzesznym, świeckim życiem i tylko gra rolę człowieka wierzącego? Trzeba pokuty, trzeba przemiany życia, trzeba pozostawić tego starego Adama, ten stary, grzeszny nawyk, który często nas pobudza do grzechu, a przeobleć się w tą szatę pokory i żyć według Bożych zasad i Bożych przykazów. I wtedy mówi król, rzekł sługom swoim: zwiążcie nogi jego i ręce i wrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I to będzie wieczne cierpienie. To, że wielu jest wyzwanych, jak napisano, wezwanych, ale mało wybranych. Dlatego, że ludzie nie chcą. Nie chcą pokutować, nie chcą porzucić ten grzeszny świat, te złe nawyki, to bogactwo, dobrobyt, szczęście niesprawiedliwe, które tutaj jest na tym świecie, żeby pokutować, żeby prowadzić to życie zgodne z Bożą wolą. Tutaj w środę mówiłem taki przykład i dzisiaj też chcę się nim posłużyć. Przyszedł pewien człowiek do pastora i mówi tak: czy to warto chodzić do kościoła? Po co? Przecież rozbójnik nie chodził, a był zbawiony. Czy to warto przyjmować chrzest? Po co? Przecież rozbójnik nie przyjął chrztu, a był zbawiony. Czy to warto mieć wieczerzę wspólną, przychodzić po to, żeby się upamiętać, pokutować, po to, żeby naprawić swoje życie duchowe? Nie warto, przecież rozbójnik na krzyżu poszedł do raju, został przyjęty przez Boga. Czy to warto? Czy to warto łożyć na sprawy Boże, na misję? Przecież rozbójnik nie łoży, a jednak poszedł do raju. A pastor mówi jemu, a, to prawda, ten rozbójnik poszedł do raju, ale ty jesteś żywym rozbójnikiem, bo lekceważysz Boże Słowo. I my też czasami jesteśmy takimi żywymi rozbójnikami, bo nie chcemy uczestniczyć w społecznościach, bo nie ma czasu dla nas, bo ciągle ci jesteśmy tymi doczesnymi sprawami. W domu nie ma czasu poczytać Biblię, w domu nie ma czasu społeczności dla Boga, a w kościele tym bardziej, bo wszystko ten świat nas tak pochłania, że ciągle brakuje czasu. A nie, ja na emeryturze to już będę mieć czas. A przychodzi emerytura, jeszcze gorzej człowiek nie ma czasu. Bo tu trzeba pomóc dzieciom, tu trzeba pomóc wnukom. I człowiek się zbrania, wypowiada, mówi, nie, nie ma ciągle dla mnie czasu. W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale od 22 wiersza czytamy. Ewangelii Łukasza, 13 rozdział od 22 wiersza. I obchodził miasta i wioski nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy i rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawiony? On zaś rzekł do nich, starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam. A on odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wówczas zacznie mówić, jadaliśmy, piliśmy przed Tobą i na ulicach naszych nauczałem, a on powie wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie bezprawie. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym. Sobie, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i z północy i południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tutaj, jak widzimy, Jezus nawoływał ludzi do upamiętania, do posłuszeństwa, do pokuty, do wiary, ale ludzie mówią, my jesteśmy przecież dziećmi Abrahama, nie potrzebujemy pokutować, nie potrzebujemy słuchać Twojej nauki, bo my mamy swoich nauczycieli, my mamy rabinów, mamy też tych, którzy nauczają w synagogach, w świątyniach, kapłanów. A ty tutaj kim jesteś, by zaprzątać nasze głowy jakąś inną prawdą, dlatego że nawet sabatu nie chcesz przestrzegać. Uzdrawiasz w sabat. A Jezus mówił, że On jest Panem sabatu, On jest Synem Bożym. Na Nim tylko trzeba polegać. On jest jedynym Panem naszym i Zbawicielem. I nie ma, jak wiemy, żadnego drugiego imienia pod niebem, w którym mógłby się człowiek otrzymać zbawienie i życie wieczne, jak tylko w Jezusie Chrystusie. A niektórzy mówią, że jak to? Wielu ludzi już mówili, już Chrystus przyjdzie. Nawet posprzedawali swoje mienie. Już byli przygotowani na przyjście Jezusa Chrystusa, bo tam prorocy jacyś powiedzieli, że już ten Chrystus nadchodzi. Już ten wiek, czas przyszedł. a dalej go nie ma. I dalej szydzą, wyśmiewają ludzi wierzących. I w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale Jezus znowu mówi tutaj, Ewangelii Łukasza, 12 rozdział 45 wiersza, takie słowa. Jeżeli ci zaś mój sługa rzekł sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi, służebnice, jeść, pić, pijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i w godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana, a nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razy. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razy. Komu wiele jest dano, tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Tak więc widzimy, że Bóg dał nam poznanie Słowa Bożego, zrozumienie Jego, to tym bardziej, skoro znamy wolę Bożą, powinniśmy trwać w tej wierze, zachęcać innym i sami stać się tym dobrym wzorem, przykładem. Nie upijać się, jak tutaj jest napisane, nie bić sług, służebnic, bo to w tamtych czasach, jak wiemy, była służba. I to Jezus polegał na tym życiu doczesnym. On mówił o tym życiu doczesnym. Dawał takie przykłady z tego życia doczesnego. Jak to jest? A jeżeli człowiek zlekceważy Boga i odejdzie od Niego, no to co? Czeka go wieczne cierpienie. I będzie odbierał Bożą karę za to, że odrzucił Boga i odrzucił to, co nakazuje Słowo Boże. Jeszcze na zakończenie przeczytam z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, od 36 wiersza. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 36 wiersza czytamy. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. A on odpowiadając, że ten, który sieje dobre nasienie, to syn człowieczy. Rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa. Kąkol zaś to synowie złego. A nieprzyjaciel, który go posłał, to diabeł, a żniwo to koniec świata. Rzęsy zaś to aniołowie. Jak wtedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Także tutaj jest ostrzeżenie, że przy końcu świata będzie kąkol zebrany i spalony, pójdzie na wieczne potępienie. Wrzuceni będą do pieca ognistego. I co, spłoną? Nie. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tam będzie wieczne cierpienie. Ale mówi, dla was, którzy należycie do Bożego Królestwa, do Ojca swego, to zajaśnieje słońce, radość, szczęście i wielkie błogosławieństwo. I tego żyć trzeba wszystkim, żebyśmy trwali w wierze, by trwali do końca i byli uczestnikami Bożego Królestwa i spotkali się w Bożej chwale wszyscy, jak tu jesteśmy, i wszyscy ci, którzy polegają na Chrystusie, na Bogu, mimo cierpienia, mimo chorób, mimo nieszczęść w tym życiu, ale trzeba trwać, wierzyć i wytrwać do końca. Wtedy czeka nas ten błogi stan, wieczna radość i wieczne szczęście w Bogu naszego ukochanego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.